Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Porozmawiajmy o rzeczach najważniejszych.
Oby do naszej mowy wróciła rzeczywistość, to znaczy sens niemożliwy bez absolutnego punktu odniesienia. Czesław Miłosz, traktat teologiczny. Na dobry początek naszej audycji przeczytałem dwa zdania z utworu Czesława Miłosza zatytułowanego Traktat teologiczny. Zdania te zrobiły niemałą karierę. Znam przynajmniej dwie książki poetyckie, których autorzy użyli owych słów jako motta. I trudno się dziwić, wszak rzeczywistość zdołała wymknąć się wierszom, czy nawet szerzej opisom i narracjom artystycznym, a jej miejsce zajęła spotęgowana fikcja. Fikcja fikcjonalna, komiksowa, kolażowa i ta najbardziej ekspansywna i groźna, fikcja cybernetyczna. Patrzymy, ale nie wiemy, czy to, na co patrzymy, istnieje naprawdę, czy jest tylko powidokiem, a może jest kreacją, animacją komputerową. Zanurzeni w fikcyjnym świecie zaczynamy żyć tak, jakbyśmy sami byli częścią wirtualnego świata. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za swoje postępowanie. Tracimy oparcie już nie tylko w zasadach moralnych i etycznych, ale po prostu w logicznych. Przestajemy kierować się rozumem. Tym samym zacierają się kontury naszego człowieczeństwa. Albo inaczej, to nasze człowieczeństwo traci sens, a stąd już blisko do ruchu w stronę zwierzęcości, do ontologicznego cofnięcia się do stanu, w którym mądrość przedwieczna zostaje zastąpiona przez ślepe, nieokiełznane siły natury. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że utraciliśmy, jak pisze Miłosz, absolutny punkt odniesienia. Posłuchajmy jeszcze raz. Oby do naszej mowy wróciła rzeczywistość. To znaczy sens niemożliwy bez absolutnego punktu odniesienia.
Slam.
Pani Katarzyna Stochnal jest jedną z uczestniczek slamu w Blokowisku. Jest 14 kwietnia. Znajdujemy się w klubie Plama na Zaspie, gdzie właśnie trwa turniej na wiersze, turniej slamowy. Dowiedziałem się, że to pierwsze tego typu ujawnienie pani w takim konkursie. Skąd ten pomysł i jakie wrażenia po tej pierwszej części? Nie boi się pani konkurencji, rozumiem?
Nie mam żadnych ambicji. Nie chcę niczego zdobywać. Po prostu chciałabym podzielić się wierszem. Tak można powiedzieć. Obudź śpiewem melodię swojej pieśni serca. Takie jest motto, pochodzi z wróżby Majów. Bo wszystko, na czym stoję, to śmietnik duszy mojej. Wszystko, co zapomniane, jest przez to zachowane. Wszystko, co porzucone i przez to ocalone, wszystko, co na nic komu, jest jak próg mego domu. Funta kłaków niewarte, więc jak bramy otwarte, niezdatne psu na buty, a siłę ma pokuty. Na co dzień niepotrzebne, dlatego tak podniebne. Wszystko, co przykurzone, jest jak stos złotych monet. To, co niewymuskane, jest jak bezcenny diament. Wszystko, co nie na pokaz, jest jak cudowny okaz. To, na co miejsca nie ma, to najważniejszy temat. Nikomu nieprzydatny, tym więcej adekwatny. Gdy trafia do lamusa, oddaje mi całusa. Co zapach ma nieświeży, to na ratunek bierze. Co cuchnie i odpycha, jest jak pokarmu micha. Co niepoukładane jest samo sobie panem. Co brzydkie jest i trudne, to wyspy me bezludne. To wszystko, co mnie koi, jest bałaganem moim. Wszystko, co nie dla oczu, jest szansą, by moc poczuć. Gdzie światło nie dochodzi, tam proces ten zachodzi. Nie trzeba na to zważać, by światy nowe stwarzać. Nie myśląc o przyszłości, zakopywałam kości. Nie troszcząc się o jutro, sprawiłam sobie futro. Nie przewidując chłodu, kładłam fundament schodów. Nie mając tego w planie, mam dziecko na kolanie. Nie pragnąc tego zgoła, upiekłam wielki kołacz. Nie zdając sobie sprawy, mam ogród do zabawy. Zapasów nie robiłam, a skarbiec zgromadziłam.
Czy w przyszłości zamierza pani występować w tego typu szrankach? Czy potrzebuje pani bezpośredniego kontaktu z czytelnikiem? Chce go pani zobaczyć na oczy? Zobaczyć jego reakcję na wiersz?
No właśnie, nie chodzi o czytelnika, tylko chodzi o odbiorcę na żywo, ponieważ jestem muzykiem, więc dla mnie taką naturalną metodą ekspresji i podzielenia się swoją twórczością jest piosenka. To jest właśnie... Również ma to swoją muzyczną wersję, ten utwór. Jeszcze nie odważę się na razie go pokazać w tej wersji.
Życzę pani wygranej dzisiaj, bo jurorzy, znaczy nie jurorzy, publiczność jest jurorem w slamie. Dopiero zdecydują, kto będzie zwycięzcą, wyłonią najlepszy wiersz. Ale dla mnie ten wiersz już w jakimś sensie wygrał, ponieważ jest bardzo kunsztowny, bardzo dopracowany, oparty na bardzo spójnym pomyśle. A to nieczęsto zdarza się na tego typu turniejach, gdzie jednak ten element teatralizacji bywa dużo ważniejszy niż jakość literacka.
To słyszeć, ale naprawdę to nie moja zasługa. Ten wiersz, kiedy powstawał, to miałam takie wrażenie, że gdzieś go z krzaka po prostu ściągnęłam, że gdzieś to sobie rosło, było i po prostu ja to usłyszałam, zobaczyłam. I z większością moich pomysłów artystycznych jest właśnie tak.
Bardzo pani dziękuję i życzę, żeby pisanie wierszy było nadal tak miłe, przyjemne i lekkie jak zbieranie owoców z krzaka.
Poetycki slam.
Jesteśmy w Plamie, gdzie właśnie trwa turniej slamu. Jednym z uczestników tego turnieju jest Filip Anaszewicz, który ujął mnie swoim tekstem i jego teatralizacją na scenie. Rzadko się zdarza, żeby ten walor literacki slamowych prezentacji szedł w parze z ładnym opakowaniem takim dramaturgicznym, teatralnym. Tutaj te dwie jakości się zbiegły i mam nadzieję, że uda nam się to trochę w jakimś stopniu dla Państwa teraz odtworzyć. Poproszę Cię, Filipie, o lekturę tego wiersza i odtworzenie towarzyszących tej lekturze gestów. A my sobie będziemy wyobrażać.
Wszyscy jesteśmy jokerami. Wszyscy żyjemy w społeczeństwach, we własnych kastach, sektach, w grupkach na Facebooku, artystycznych bohemach, napuchnięci sokiem swoich własnych prawd, jak grzyby na pożywce. Zabijając człowieka, niszczysz cały wszechświat, głosi Koran. Chyba. Jesteśmy zbiorem galaktyk, zderzamy się wzajemnie, rozdzieramy niebo. Postrzępiona plecha grzyba, wydzierająca sobie w kosmosie kolejny fragment bytu. Jadę dziarsko tramwajem, Spotify, playlista, Jokercore i jazda. Breaking the Law, Psycho Killer, Crazy Train i Creep. Niezrozumiały buntownik, Joker, rzec by można. Społeczeństwo każe mi wybierać, masz być chłop lub baba, liberał lub faszysta, prozaik albo liryk, artysta albo slammer. Tfu. A ja jestem Joker w mytce, jestem grzybem na siedzeniu trójki, bezlaktozową mleczną drogą i nadwiguj się jako klaunia morda, agnostyczny muslim, bezgwiezdna galaktyka. Na lekkości duszy ciąży mi dym z fajków, a ja nawet nie palę. Eter tej bezmaterialnej, bezpłciowej tkanki, tego kancerogenu ducha przykleja mnie do siedzeń. Przeczytam to zdanie rodzinie, to okrzykną mi artystom. Ale odejmę wszystkie metafory dopełniaczowe i cały fragment wiersza staje się skierowaniem na oddział na Srebrzysku. I tak, to też było nawiązanie do Jokera. Jestem buntownikiem, 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 jestem buntobytem, jestem buntobytem, jestem buntobytem, jestem buntobytem, jestem buntobytem. I ja już wiem, co sobie myślicie. Jedna iteracja więcej i byłbym odbytem, ale nie zrobię wam tej przyjemności. Całe szczęście, każdy występ klauna musi się kiedyś skończyć. Zrobię teraz tak. Zarzucę szalik. Uf, o! Tutaj odgarnę łoski. I jeszcze bym papieroska od przemyśleń zaciągnął ostatni raz i zgasił. No ale nie palę, bo mojej mamie byłoby przykro, jakby usłyszała, że takie rzeczy robię.
Bardzo ci dziękuję. W wierszu usłyszeliśmy dużo terminów, metafor biologicznych, biochemicznych, spożywczych, ponieważ jesteś biotechnologiem i w tej dziedzinie rozwijasz się, realizujesz się naukowo. Do czego potrzebne ci są wiersze?
Zgadza się. Jestem na ostatnim semestrze studiów magisterskich z biotechnologii, a wiersze są dla mnie odskocznią od całego tego świata podwójnych helis i innych biologicznych dziwactw, bo to jest po prostu coś zupełnie innego. To jest kompletnie inna dziedzina świata, więc ja w ten sposób odpoczywam. Ale też jeżeli mózg operuje na różnych takich płaszczyznach, to mam wrażenie, że on jest bardziej wygimnastykowany, bardziej plastyczny i jest bardziej zrelaksowany. Gdybym ja codziennie siedział nad tymi moimi cząsteczkami, oglądał je tam, modelował, to zmęczyłbym się. Ja tutaj raz na jakiś czas pójdę sobie taki slam i nagle uzyskuję odprężenie, jakiegoś pewnego rodzaju katarzis. I to pomimo tego, że jestem zestresowany niezwykle.
Czyli nie przychodzisz wyłącznie po to, żeby wygrać, rozumiem. Czego uczy cię, co daje ci slam w sytuacji, w której nie wygrasz, nie wygrywasz? Ja ci życzę, żebyś wygrał, ale jeżeli nie będziesz zwycięzcą, to co ci tego typu prezentacja daje? Chcesz widzieć natychmiast reakcję odbiorców na to, co napisałeś? To jest najważniejsze?
Znaczy, ja nigdy tu nie przechodzę, żeby wygrać. Wiadomo, że każdy chciałby tą kaskę zgarnąć, szczególnie student, który trochę bieduje. Ale ja tutaj jestem przede wszystkim dlatego, żeby się dobrze bawić, dla tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem wcześniej. Na pewno bardzo mi jest przyjemnie, jeżeli ludzie jakoś odbierają pozytywnie to, co powiedziałem, jak w ogóle reagują na to. No teraz zareagowali niesamowicie entuzjastycznie, aż jestem zdziwiony. Tutaj wychodzę z łazienki i nagle mnie do radia biorą, także jest to pewne zaskoczenie. Także takie miły, pozytywny feedback, mówiąc nową mową. Jak po występie chodzę sobie po ludziach i ludzie sami podchodzą i mówią: super występ. Bardzo mi jest wtedy miło. Jest na pewno, jest człowiekowi cieplej na sercu.
Czy wyobrażasz sobie swoje wiersze na kartach tomiku poetyckiego? Czy ten element improwizacji, ten element teatralizacji jest na tyle istotny i rozbudowany, że nie chciałbyś tych tekstów zamrażać, sprawić, że będą raz na zawsze określone jako teksty drukowane w książce? Czy myślałeś kiedykolwiek o tym, żeby zebrać to, co do tej pory napisałeś, w jakąś zwartą publikację?
No chyba każdy, kto coś tam kiedyś tworzył, myślał o czymś takim, żeby wydać to gdzieś. Natomiast odzierając to z tej otoczki teatralnej, z samego faktu, że to jest występ na slamie, a nie tekst drukowany, to nie miałoby takiej mocy, dlatego że ja wiem, gdzie tam co zaakcentować, wiem, jak to przedstawić. Tekst to wszystko traci. Szczerze powiedziawszy, ja nie mam wiele tekstów, którym ja bym chciał się pochwalić na papierze. Może dlatego, że jestem krytyczny dosyć mocno wobec swoich prac, ale dużo łatwiej mi przychodzi jednak występ na slamy, kiedy ten wiersz jest taki ulotny, kiedy on jest pojedynczym wydarzeniem, które można skomentować, ale do którego nie można wrócić. Już na pewno nie można być na spokojnie, w zaciszu pokoju, gdzieś na kartce tomika.
Czerpać radość z ulotności to jest rzecz, do której nie przyznałoby się zbyt wielu poetów, którzy publikują książki. To bardzo ujmujące, że można cieszyć się z tego, że tekst jest takim chwilowym rozbłyskiem i nie mieć wobec niego ani wobec odbiorców jakichś dalekosiężnych oczekiwań. Bardzo ci dziękuję za ten tekst i za naszą rozmowę i życzę powodzenia, bo wyniki dopiero przed nami.
Ja również dziękuję. Bardzo mi miło jest ten wywiad. Zobaczymy, jak to będzie. Może wygram, a może nie. Tak czy siak, i tak już dużo się wydarzyło i myślę, że tyle by mnie spokojnie usatysfakcjonowało po dzisiejszym dniu. Dziękuję.
Slam poetycki.
Zuzana to jest pseudonim artystyczny i tak moja rozmówczyni chciała być przedstawiona. Właśnie wygrałaś slam, to już któryś z kolei wygrany przez ciebie konkurs. Zuzana Sawczak albo po prostu Zuzana, bo tak brzmi pseudonim artystyczny, zwyciężczyni dzisiejszego slamu w Blokowisku, który odbył się w gdańskim archipelagu kultury Plama na Zaspie. Jak się czujesz? Widzę, że emocje jeszcze nie opadły. Czym dla ciebie jest ta wygrana? Czym dla ciebie jest ten kontakt z publicznością?
Generalnie slamuję już około 4 lat w zasadzie. Dosyć szybko zaczęłam i teraz widzę cały czas progres, który robi tak naprawdę. I bardzo wiele dla mnie znaczy to, jaki jest odbiór moich tekstów przez publiczność, bo najzwyczajniej w świecie lubię tą formę występów, lubię tą formę pisania i przedstawiania na scenie, no bo właśnie opiera się na takim bezpośrednim kontakcie z odbiorcą i można też bawić się najzwyczajniej tym, jak brzmi język i polegać na swoim głosie, tworzyć jakieś takie efekty dźwiękowe, smaczki po prostu, których nie da się przeczytać na kartce, ale też jest to tak naprawdę jedyna forma poezji, w której autor jest w stanie od początku do końca przekazać swoją interpretację własnego tekstu tak naprawdę. I to też jest dla mnie niesamowite.
Sporo w twoich wierszach akcentów feministycznych. Czy wierszem można coś wywalczyć?
Mam nadzieję, bo słowo ma moc. Najzwyczajniej ma moc, ma wagę. Na co dzień staramy się przecież używać słów adekwatnych do sytuacji i myślę, że forma, w której się to robi, najzwyczajniej też ma znaczenie, bo mówiąc o tym komuś w rozmowie, mówiąc o tym komuś tak prywatnie, też nie za wiele da się często zrobić. Scena, tekst, który gdzieś się opublikuje, jest przystępną i też tak naprawdę atrakcyjną formą przekazywania pewnych wartości.
Wygrałaś wierszem innym, ale w finale przeczytałaś tekst pod tytułem Małe kobietki i ten szczególnie przypadł mi do gustu, więc jeżeli mogę, to poproszę o lekturę tego właśnie utworu.
Małe kobietki. Małe kobietki wstając z łóżka mają jetlag. Idą w takt rytmi serca. Drżąc z wiatrem, klejąc babim latem stóp. Małe kobietki łapią się pod żebrem, gdy boli je macica. Boją się kopania od środka, a przecież już bije w nie choro serce. Małe kobietki chcą bukiety bielicy i wrotyczu, owinięte w jadalny plastik i niejadalny papier farbowanych jak ich włosy. Małe kobietki łykają tabletki, nie dorastają do pięt mężczyzn, dorastają do wielkich męży, nie dorastają do wielkich wierszy. Dorastają, jak im się należy. Małe kobietki nie powinny pić czystej, a dorastają krajem, nie wieszczem. Małe kobietki powinny się zmienić. Małe kobietki noszą bieliznę jak bliznę po postrzale. Odmieniają ją przez przypadki imprez i randek, za to zmieniają tylko na wypadek. Małe kobietki leżą w piżamie, godzinami przytulając chłodną ścianę. Tylko ona studzi ich temperament. Inaczej byłyby zbyt silne. Małe kobietki przeraża mała starość. Arachnofobia zaczyna się od babiego lata i kończy na żylakach. Małe kobietki marzą o pocałunkach ze słońcem. W trawie bez mrówek. Myśląc, że wszystko jest możliwe. Małe kobietki są inne w swojej małości, ale zawsze żałosne. Małe kobietki powinny się zmienić. Gdybym była mężczyzną, ten wiersz brzmiałby inaczej.
Zuzanna Sawczak, zwyciężczyni slamu w blokowisku w klubie Plama na Zaspie, była moim Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Slam. Katarzyna Andrulonis, menadżerka kultury, zarządzająca klubem Plama na Gdańskiej Zaspie. Przed chwilą skończył się tutaj slam, turniej slamu, który tak żywiołowo prowadziłaś. Ten slam w Plamie ma już sporą tradycję. Powiedz, na czym polega recepta, klucz do sukcesu? Jak zorganizować slam, który przyciąga taką ilość uczestników?
Myślę, że przede wszystkim trzeba myśleć o tym zdarzeniu jak o biesiadzie poetyckiej, jak o spotkaniu przyjaciół, a nie jak o imprezie. I że to jest taka, moim zdaniem, recepta na wiele typów wydarzeń. Jeśli patrzymy na osoby, które przychodzą jak na naszych gości i przyjaciół, to one się tak czują i za chwilę włączają się w taką radość, która się dzieje.
A jak myślisz, co decyduje o popularności tej formy? Czy może to, że na slamie wszyscy się czują potrzebni? Bo ci, którzy głosują, się czują potrzebni i że mają realny wpływ na kolejnych zwycięzców, czy na przechodzenie do finału kolejnych poetów. No i oczywiście potrzebni czują się ci, którzy są na scenie. Czy to decyduje o powodzeniu tej formy?
Zdecydowanie myślę, że tak. Jakby jest to działanie partycypacyjne. Publiczność decyduje o tym, kto zwycięży. Bez poetów, poetek, slamerów, slamerek, tekściarzy, tekściarek, które występują, w ogóle to by się nie odbyło. Zatem tak naprawdę jest to zdarzenie, którego nie realizuje Plama, Gdański Archipelag Kultury, tylko który realizuje społeczność Gdańska, Polski, w zależności od tego, skąd przybędą nasi goście.
Slam narodził się w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 80., a sam czasownik slam, to slam, oznacza walnąć, trzasnąć, uderzyć. Czy w slamie chodzi rzeczywiście o to, by walnąć nas w głowę albo w serce, by trzepnąć nas po neuronach?
Ojej, jak fajnie, że z tobą na ten temat rozmawiam. Myślę, że pięknie to opisałeś. Przede wszystkim wydaje mi się, że chodzi o to, żeby porazić odbiorcę i to, w jaki sposób wykonawca, wykonawczyni porazi odbiorcę, już zależy od niego, ale tak.
Kiedy kolejna odsłona slamu w blokowisku?
Kolejna odsłona najprawdopodobniej w lipcu i będzie to slam plenerowy. Zawsze latem staramy się zrobić jeden slam plenerowy tutaj w anturażu przepięknej architektury osiedla Zaspa.
Już teraz zapraszamy. Katarzyna Andrulonis była moim i Państwa gościem. A rozmawiamy w klubie Plama na Zaspie, gdzie właśnie skończył się kolejny slam w blokowisku.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie wiersze.
Władysław Sebyła, wiersz trzeci z cyklu Ojcze Nasz. W naszym albumie najpiękniejszych polskich wierszy po raz pierwszy pojawia się utwór Władysława Sebyły, urodzonego w 1902 roku w Kłobucku pod Częstochową, zamordowanego przez NKWD w Katyniu w 1940 roku. Tamtej wiosny miał zaledwie 38 lat. Na paradoks zakrawa, że był on pacyfistą, wrogiem militaryzmu, ale im bardziej stronił od wojska, tym bardziej wojsko go szukało. Jako zupełnie jeszcze młody człowiek uczestniczył w Powstaniu Śląskim. Służbę wojskową odbył w latach 1927-28, latem 1939 roku w stopniu podporucznika Sebyła został powołany do wojska. Po klęsce wrześniowej znalazł się w obozie w Starobielsku, potem Katyń. Pod koniec lat 20. związał się z grupą literacką Kwadryga. Do 1931 roku był redaktorem jej pisma. Potem z powodów finansowych Kwadryga upadła. Pracował też w Polskim Radiu, gdzie omawiał nowości poetyckie. Był szczęśliwym ojcem. Nazywano go prorokiem kosmicznej katastrofy. Wiersze pisał mroczne. W tym mroku zanurzona była też tematyka religijna, którą w wierszach chętnie podejmował. Motywy religijne w debiutanckiej modlitwie z 1927 roku reprezentowały, jak pisał Jan Józef Lipski, postawę franciszkańską. W kolejnych tomach, które przeszły do historii polskiej poezji, a więc w pieśniach Szczurołapa z 1930, Koncercie egotycznym z 1934 i Obrazach myśli z 1938 roku, tematyka religijna była coraz bardziej symboliczna, wizyjna i ciemna. Stan ten bardzo trafnie ilustruje wiersz, który za chwilę usłyszycie Państwo w świetnej interpretacji Jarosława Tyrańskiego. Trzecia część wiersza poematu Ojcze Nasz składa się z ciągu ekspresyjnych, niepokojących obrazów, będących odbiciem pejzażu wewnętrznego samego poety, obrazów dyktowanych przez nadzieję i niewiarę. jednocześnie fascynujących i przerażających. Posłuchajmy.
Władysław Sebyła. Wiersz trzeci z cyklu Ojcze Nasz. Jak Cię przywołać? Gestem rąk? Modlitwą, klątwą? Czy milczeniem? Czy senny zamieszkujesz krąg? Czyś ptakiem, drzewem czy kamieniem? Duchu, wiejący nad wodami, nie słyszę świstu Twoich piór, a znam ten głos, przedwieczny chór, to śpiewa krew oceanami. Morzem pamięci płynę mgłą, mijając wyspy snu i jawy, nieznana wokół kipi głąb i niezbadany cel wyprawy. Ocknięty nagle wśród bezmiaru, wrośnięty w świat, wyrosł z dna, tętniący kształt mój morzem gna, silny nadzieją i niewiarą. A z dna pamięci, z głębi wód, z płynnych obszarów oceanu, powstaje strach i mord i głód, widma potwornych lewiatanów. Kołuje wir pokracznych ryb, ślimaków, krabów, głowonogów. Narasta wodorostów grzyb i ostrza koralowych progów. I woła mnie ich byt i los. I martwym szumem w uszach grami. A zatem ten śpiew, a zatem ten głos. To śpiewa krew oceanami.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.